Cześć, tu Ewa Szczepanicka i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zwracam się przede wszystkim do dziewczyn, które sprzedają na Etsy, ale zwracam się też do tych z Was, które prowadzą sprzedaż na innych serwisach sprzedażowych czy na własnej stronie internetowej, ponieważ Etsy narzuca jakiś rytm, daje nam jakieś ramy i tak pokazuje nam jakieś rozwiązania, tak? I to, co tam się dzieje, powinniśmy w większości przerzucać na nas samych. Oczywiście na Etsy jest algorytm, tego nie mamy u siebie na plus oczywiście, ale są takie regulacje prawne, do których Etsy się dostosowuje i nam je narzuca. I chcę, żebyś sobie teraz wyobraziła, że wchodzisz do swojego sklepu na Etsy, wszystko jest ok, może masz jakieś zamówienie, sprawdzasz statystyki, wchodzisz w listingi i okazuje się, że kilka z Twoich ofert zostało przez Etsy zdezaktywowanych. Że kilka ofert było i są zdezaktywowane i już nie masz możliwości ich przywrócenia, bo w pierwszym odruchu będziesz chciała je wystawić od nowa, ale okazuje się, że nie ma takiej opcji. Drugi scenariusz, wyobraź sobie, że wchodzisz do swojego sklepu na Etsy i nie możesz się zalogować. Nie możesz zobaczyć swojego sklepu, bo widzisz informację, że twój sklep został zawieszony. Nie ma konta, nie da się zalogować na twoje konto, tak? To jest trochę horror, bo ty nie wiesz dlaczego. Nie dostałaś żadnego ostrzeżenia. Po prostu było i nie ma. To jest rzeczywistość, z którą mierzą się setki sprzedawców na Etsy każdego miesiąca. Mierzyłoby się z tym wiele kont na Instagramie, bo wielu sprzedawców nie ma sklepu na Etsy, wielu sprzedawców nie ma swojej strony internetowej, wiele osób po prostu prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie przez Instagram. Działoby się tak również na naszych stronach internetowych, w naszych sklepach na WooCommerce. No ale tak się nie dzieje, bo tam jeszcze pewne elementy nie sięgają, do czasu oczywiście, bo w internecie wszystko można znaleźć, a dzisiaj dzięki sztucznej inteligencji będzie to można znaleźć jeszcze szybciej. I często wielu rękodzielników łamie takie odgórnie narzucone zasady, nie mając w ogóle pojęcia o tym, że robią coś niezgodnego z prawem. Dlatego dzisiaj chcę poruszyć taki temat, który dotyczy znaków towarowych. I to dotyczy Etsy, bo na Etsy po prostu no nie masz wyjścia, musisz się dostosować, inaczej wejdziesz i zobaczysz zablokowane konto, zablokowany sklep, usunięte oferty, plus maile, groźby, kontakt od prawników. Tego nie masz na Instagramie, tego nie masz na swoich stronach internetowych. Na Etsy to po prostu jest, dlatego mówimy o Etsy. Co nie znaczy, że to się nie dzieje potem, nie możesz zostać pociągnięta do odpowiedzialności w sytuacji, na przykład, kiedy prowadzisz sprzedaż tylko przez Instagram. To wszystko, o czym teraz Ci mówię, wydaje się groźne dla sprzedawców i możesz się przed tym ustrzec, tylko musisz posłuchać. Musisz posłuchać kogoś bardziej doświadczonego od Ciebie. Bo ja przez lata obserwuję rękodzielniczki, rękodzielników też, ale najczęściej rękodzielniczki, które wzorują się na pracy innych artystów, które inspirują się, może to nawet nie jest dobre słowo, bo to nie jest inspiracja, kopiują, odwzorowują jakiś motyw, jakiś model. Czy to widziałam pluszaki Smurfy, czy to widziałam lalkę Annę i Elzę, Olafa, czy to widziałam Króla Lwa, czy to widziałam Spidermana, zabawki, maskotki z Psiego Patrolu i to są maskotki, to są zabawki, to są ubrania, tak? Na które, na wykorzystywanie tych postaci, ty nie masz licencji, ty nie masz pozwolenia. Nie masz pozwolenia na to, żeby tego wykorzystywać. Okej, ale dlatego właśnie chcę, żebyś posłuchała tego odcinka, bo ja nie chcę się mądrzyć. Ja chcę, żebyś ty się uchroniła. Ja chcę ciebie uchronić przed konsekwencjami. Może zacznijmy od podstaw, bo ja wiem, że pojęcie znak towarowy dla wielu osób brzmi jak coś z podręcznika prawa. To jest takie trochę abstrakcyjne i wydaje nam się, że dotyczy tylko korporacji, a nie małych sprzedawców. Często też się spotykam z tym, kiedy zwracam komuś uwagę, bo ja no nie mogłabym być sobą i ja się muszę po prostu odezwać, zwłaszcza kiedy wchodzę sobie czasami na Facebooka i od razu pojawia mi się zdjęcie, co myślicie, zdjęcie pluszaczka właśnie jakiegoś takiego niedozwolonego dla nas wzoru. I widzę las rąk chętnych osób, które się pytają, jaka cena, kiedy można zamówić. I ja się zwykle odzywam, dlatego że wiem, że ta osoba zarobi stówę, zarobi dwie stówy. Jest taki las rąk, że ona zarobi może i 3000 zł i będzie miała pieniądze na, nie wiem, pół miesiąca czy na 2 miesiące potem życia. Bo przecież zarobić może dużo więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę działalność nierejestrowaną. Ale jak coś się takiego wydarzy, że ktoś się zgłosi do niej i ją przestraszy konsekwencjami, to ona straci dużo więcej. Ale wracając tutaj do tematu znaku towarowego, jest to taki element, który odróżnia produkty lub usługi jakiejś firmy od produktów innej firmy. Tak? To może być nazwa na przykład Nike, Disney, to może być slogan, jakieś hasło, Just Do It, tak? To może być jakieś logo, kształt produktu, a nawet charakterystyczny kolor. Dla Ciebie ważne jest to, że znak towarowy jest zarejestrowany, on gdzieś tam jest umiejscowiony. W urzędach jest określone, że dla tej firmy zarejestrowany jest taki znak towarowy. To znaczy, że właściciel poszedł do urzędu patentowego, złożył wniosek i uzyskał prawną ochronę. Prawną ochronę. I ta ochrona daje mu konkretne narzędzia, dzięki którym może zgłaszać naruszenia i żądać ich usunięcia i domagać się różnego rodzaju konsekwencji. I tu pojawia się Etsy, bo jak masz swoją stronę, nie pojawia się nikt. Jak masz Instagram, nie pojawia się nikt. Do czasu, aż pojawi się prawnik takiej firmy, bo są takie firmy jak na przykład Disney, które mają swoich własnych prawników i swoje własne osoby odpowiedzialne za wyszukiwanie takich produktów, ale mają również serwis, specjalna strona internetowa, na której możesz zgłosić ty albo ktoś ciebie produkty, które pochodzą właśnie, stworzone zostały naruszając prawa własności. I te wszystkie regulacje, to nie jest tak, że one dotyczą tylko wielkich firm, a nas rękodzielników, nie. Że one obowiązują tylko w Stanach, a w Europie nie, albo w Polsce nie. Jeśli firma zgłosi naruszenie, to Etsy usuwa listing, usuwa tę ofertę bez kontaktu z tobą, bez szansy na wyjaśnienie. Twoja oferta po prostu znika. I potem prawnicy tej firmy kontaktują się z tobą. I tak, oczywiście, ja wiecznie słyszę, ale tam jest tyle ofert, Ewa, jak wejdziesz, tam jest tyle tych disneyowskich ofert. Okej. Ja myślę, że dla jednej oferty taki prawnik nie będzie się fatygował. On czeka, aż się tego nazbiera. Aż się nazbiera sprzedaży, aż ktoś coś sprzeda, narośnie kwota, od której można się domagać zadośćuczynienia. Poza tym nikt tego nie robi codziennie. Oferty są usuwane, ale ty widzisz, że one wciąż powstają, albo powstają inne sklepy, które te oferty wystawiają. Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem i pracujesz dla Disneya. Czy siadałabyś codziennie i wyszukiwała? Nie, bo masz też inną pracę. Nie możesz tylko siedzieć i szukać, i szukać, i szukać. Zresztą ty masz swój biznes. Czy wchodzisz na AliExpress, każdego dnia sprawdzasz, czy ktoś nie okradł cię z twojego projektu, z twojego zdjęcia? No nikt na to nie ma takiego czasu, ale to się dzieje. To zresztą, że to jest, że się pojawia, że są takie produkty, nie daje ci przyzwolenia, żeby tych ludzi naśladować. Bo jak ktoś idzie kraść, ty też pójdziesz kraść, bo inni tak robią. Odwracamy się na innych i zrzucamy przez to z siebie odpowiedzialność. Dajemy sobie przyzwolenie na łamanie prawa. Weź też pod uwagę, że jeśli takich naruszeń jest więcej, masz więcej takich ofert, to Etsy może trwale usunąć twoje konto i ty już nie masz możliwości tego konta potem odzyskać. Ani tego, ani nie utworzysz już żadnego innego sklepu, bo twój numer jakiś tam systemowy, który mamy w tych wszystkich IP, nawet się na tym nie znam, ale oni blokują twój adres. Ciebie już nie ma, ty już nie możesz być na Etsy. Ponieważ Etsy zrzuca z siebie odpowiedzialność i nie chce brać w tym udziału i nie chce ci pomagać w żaden sposób w łamaniu prawa. Etsy nie ocenia, czy naruszenie było świadome, czy przypadkowe. Dla platformy liczy się fakt naruszenia, nie intencja. I ty oczywiście potem możesz się odwoływać u tej osoby, która domniema się swoich praw, ponieważ musisz wiedzieć, że na Etsy jest tak, że jeśli jest właściciel Disneya, to tylko on i osoby przez niego upoważnione mogą odezwać się w sprawie tego do Etsy, że żądają, mogą żądać tego, żeby te listingi zostały usunięte. Jeśli jakiś mój produkt, kurs na przykład, zostanie na Etsy wystawiony i zobaczysz, że ktoś to splagiatował albo ktoś to po prostu wziął i sprzedaje na Etsy, tylko ja mogę się domagać. Tylko ja. To nie jest tak, że ty pójdziesz i w moim imieniu poprosisz Etsy, słuchaj, bo to nie jest oferta tej osoby, to Ewa Szczepańska stworzyła. Bo tylko Ewa Szczepańska może przyjść. Więc ty widzisz codziennie produkty na Disneya na przykład, widzisz codziennie produkty Marvela, widzisz te psie patrole i wszystkie inne rzeczy, ale tylko te firmy mogą się zgłaszać do Etsy, do Amazona, do innych platform o to, żeby takie oferty zdejmować. Ale potem to nie Etsy w twoim imieniu występuje, to ty sama musisz siebie bronić. No ale też przejdźmy do takiego innego elementu, bo ja tutaj mogę gadać o tym 4 godziny, a nie sądzę, żebyś chciała tyle słuchać. Najczęstsze pytanie, jakie dostaję od sprzedawczyń, a zdarzyło się u ich naprawdę dużo, oprócz tego, że tego jest dużo i mi nic nie grozi, bo wszyscy to sprzedają, tak? To dostaję od was taki feedback, że napisałam w opisie, że to jest Disney Inspired, że to jest inspiracja Disneya, więc to nie jest naruszenie, bo ja się odwołałam, ja oznaczyłam tę firmę. Ale moja droga, sprzedaż, czerpanie korzyści finansowych, to nie jest inspiracja dla Pinteresta, gdzie ty pokazujesz półkę, na której masz ułożone misiaczki Disneya kupione w ich sklepie, bo nawet na Pinterest czy na Instagramie twoje zdjęcie z produktem Disneya, twoje zdjęcie z produktem Marvela, twoje zdjęcie z produktem każdym innym, każdej innej marki, to jest zachęta do zakupu, to jest promowanie, tak? To jest oferta. Ty nie możesz składać oferty zbudowanej przez ciebie na cudzej pracy. Musisz wiedzieć, że mamy różne kategorie naruszeń. Mamy na przykład kategorie w dziedzinie rozrywka i popkultura, gdzie mamy Disneya, Marvela, Pixar, Nintendo, tak? To są tacy liderzy. Jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń na Etsy, Disney i Marvel po prostu przodują. Ale nie chodzi tylko o postacie graficzne, czy myszka Mickey, czy Spider-Man, czy ta Anna i Elsa. Chodzi też o same nazwy, o słowo Elsa w kontekście produktu związanego z zimą i zamkami lodowymi. Naruszenie Baby Yoda. Tak? Naruszenie, i to jest podwójne, bo Lucasfilm i Disney pilnują tego bardzo skrupulatnie. Mamy serię Stranger Things, Friends, The Office, ich tytuły, cytaty, charakterystyczne elementy, one są chronione. To są zarejestrowane znaki towarowe, ale mamy też drugą kategorię, jaką jest sport. I to jest wiele, to jest taki obszar, gdzie wiele osób czuje się zaskoczona, bo wydaje się nam, że skoro kibicujemy drużynie i kochamy sport, to możemy sprzedawać produkty z nazwą czy logo. No ale tak nie jest. NBA, NFL, wszystkie te ligi mają własne działy prawne, które aktywnie monitorują Etsy, Amazon, inne platformy sprzedażowe, bo nazwy drużyn, ich logotypy, skróty, to wszystko jest chronione. Podobnie jak wszystkie marki odzieżowe, Nike, Adidas, Under, jakiś Armor, Champion, ty im nie robisz reklamy tym, że ty zarabiasz na ich produktach, które sama dla siebie tworzysz. To nie jest dla nich reklama. Musisz wiedzieć, że wiele firm w ogóle nie zezwala na to, że ty możesz się wzorować i stworzyć coś na swój własny użytek. Nie możesz zrobić czegoś na swój własny użytek, czyli nie na sprzedaż, na cele komercyjne, ale dla siebie samej. Ty nie możesz się nimi inspirować. Dlatego, że w razie gdyby coś się stało, albo taka rzecz trafi w ręce jakiejś innej osoby niechcącej przypadkiem, to oni swoją marką figurują jako autor tej pracy. Więc pisanie inspired by naprawdę będzie uznane za naruszenie, bo ty sugerujesz związek z marką. Mamy też muzykę, wytwórnie muzyczne, artyści coraz aktywniej chronią swoje prawa na platformach i tutaj mamy naprawdę ogrom różnych roszczeń wobec Taylor Swift, która pociągnęła do odpowiedzialności wielu sprzedawców na Etsy, którzy zarabiali na jej nazwisku. Billie Eilish, The Beatles. Wszystkie te nazwy są chronione. I mimo, że jesteś fanem i tworzysz coś z miłości do artysty, nawet jak nie masz zamiaru zarobić na tym, to naruszasz prawo własności intelektualnej. Więc... A, w sumie to jeszcze powiem ci o kolejnej kategorii, to są święta i okazje. To będzie dla ciebie też szokujące, bo dla wielu osób jest. Bo co może być zastrzeżonego w świętach? Na przykład słowo Grinch. Jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Zeus Enterprises. Możesz sprzedawać produkt w stylu zielonej świątecznej postaci, ale samo słowo Grinch w listingu jest po prostu niedozwolone. Elf on the Shelf, Baby Shark, to są zarejestrowane znaki i ty tego nie możesz używać, mimo że chciałabyś po prostu tego użyć jako taka zachęta i wabik dla klientów. I musisz pamiętać, że klient może szukać, bo wejdziesz sobie na Irang, Marmilake, inne serwisy wspierające SEO na Etsy i widzisz najczęstsze wyszukiwania. Klienci szukają Disneya, Anny Elzy, nie wiem, tych wszystkich postaci z Psiego Patrolu. Ludzie szukają, ale to nie, chyba Pokémon jest takim na szczycie, jeśli ja widzę ostatnio to Pokémony, ale ty nie możesz. To, że ludzie szukają, to nie daje ci prawa, żeby im to zaoferować. To my, jako twórcy, rękodzielnicy, my musimy edukować ludzi, konsumentów, że to jest niedozwolone i że oni muszą zapłacić odpowiednią kwotę za produkt na licencji. Więc weź pod uwagę, że mamy jeszcze produkty z serii, z linii beauty, lifestyle, mamy marki dla dzieci przeróżne, tak? Tam również. Generalnie prawda jest taka, że wszystko, co tworzysz na wzór czyjegoś produktu, będzie złamaniem, po prostu złamaniem prawa, regulacji. I teraz, kiedy już wiesz, że coś może być niebezpieczne i niedozwolone dla ciebie, musisz też wiedzieć, że to, że ty sobie stworzysz ofertę właśnie, ona przejdzie, wiele osób tworzy. I to nie znaczy, że ty możesz. Właśnie dlatego, że Etsy samo z siebie nie może tej oferty usunąć. To, że ty możesz stworzyć fizycznie, nie daje ci przyzwolenia. To, że klienci szukają, nie daje ci również przyzwolenia. I musisz wiedzieć, że mamy bazy znaków towarowych, USPTO, mają tam wyszukiwarkę, mamy Urząd Patentowy w Stanach Zjednoczonych, również Europejski Urząd do Spraw Własności Intelektualnej. To są bezpłatne narzędzia. Mamy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Tam są bezpłatne narzędzia, wyszukiwarki. Tak? Dzisiaj masz sztuczną inteligencję i wystarczy, że zadasz pytanie do sztucznej inteligencji, że wrzucisz grafikę jakiegoś produktu i zapytasz, czy możesz się tym wzorować. Ale wiesz, no, mówimy tutaj o dużych markach, znanych, ale powiedzmy, że Ania tworzy makramy i ty teraz pójdziesz i będziesz się wzorowała po prostu wzorem makramy Ani. Stworzysz taką samą, myślisz, że to będzie fair? Nie, to jest kradzież. Zarabiasz na tym, że kradniesz czyjąś pracę. Może nie ty bezpośrednio, nie chcę nikogo obrazić, ale to musi być powiedziane, bo nikt mnie nie słucha. Mam wrażenie, że nikt mnie nie słucha i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaka to jest odpowiedzialność wziąć sobie czyjś produkt, odwzorować i zaoferować jako własny. Czy my naprawdę chcemy budować nasze marki, które mają być unikalne, które mają składać taką niepowtarzalną ofertę na twórczości innych osób? Chcemy budować swoje portfolio prac i zastanawiać się, dlaczego tego nikt nie kupuje? Albo dlaczego to ludzie kupują, a potem płakać, bo przychodzi odpowiedzialność? Przychodzi prawnik, który mówi tutaj, że po prostu, no, pani jest odpowiedzialna za to czy za to? Musisz wiedzieć, że jeśli wzorujesz się na czyjejś pracy, to zawsze może dojść do naruszenia. No więc na Etsy możesz dostać powiadomienie, że oferty zostały usunięte, ale nawet bez powiadomienia twoje oferty zostają usunięte. Pal licho, jak same oferty zostają usunięte. Wtedy musisz się zastanowić, dlaczego zostały usunięte, ewentualnie pisać do nich, jak im się będzie chciało, to ci odpowiedzą, ale oni się nie tłumaczą z tego, dlaczego usuwają oferty za naruszenia, bo skoro nie pofatygowałaś się, żeby przeczytać regulamin Etsy, to oni też nie będą się fatygować, żeby ci odpisywać, tak? Więc najmniejszym problemem jest usunięcie listingu. Największym jest wtedy, jak ci blokują sklep i nie możesz otworzyć drugiego, a chciałaś tutaj budować markę i zarabiać w euro. Chciałaś po prostu skalować swoje działania i zarabiać na cały świat, a teraz już nie możesz. To jest ból wielu sprzedawców, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak wielu. Kiedy więc do tego dochodzi, to pamiętaj, by nie panikować, przede wszystkim trochę ochłonąć, przeczytać dokładnie każde powiadomienie, które dostajesz, sprawdź sobie spam, sprawdź sobie maila, czy ktoś się z tobą kontaktował. I jeśli nikt, to po prostu przeanalizuj sobie te oferty i sprawdź, gdzie mogło dojść do naruszeń. Możesz zapytać ChatGPT czy innej wyszukiwarki opartej na sztucznej inteligencji, gdzie tutaj mogło dojść do naruszeń. I już tego nie rób. Po prostu. Oczywiście może się zdarzyć, że naruszenia są oznaczane błędnie i algorytm Etsy po prostu ściąga oferty, no bo przeanalizował słowa i coś się mu tam trafiło, połączyło nieodpowiednio. Użyłaś słowa na przykład, które nie jest znakiem towarowym, albo twój produkt nie naruszał w żaden sposób praw danej marki, to możesz złożyć takie kontrpowiadomienie po prostu, odwołać się od tego. Taka formalna odpowiedź na zgłoszenie. Ale pamiętaj, że wtedy musisz potem doprowadzić to do końca, odpowiadać na ich wiadomości, na ich pytania. Może dojść do sytuacji, że będziesz musiała skontaktować się z prawnikiem, bo tutaj oni będą uważali, że coś zostało naruszone. Jeśli sam algorytm zablokował twoją ofertę, to możesz do nich pisać i może uda ci się dowiedzieć, dlaczego zostały zablokowane. Jeśli doszło do konsultacji jakiejś z prawnikiem, no to wówczas ja bym nie miała śmiałości nawet cię odwoływać, bo wtedy na pewno będziesz musiała wziąć prawnika, który się tobą odpowiednio zaopiekuje. Jeśli naruszenie było faktyczne, usuń listing, przejrzyj swoją ofertę i tak jak powiedziałam, przeanalizuj, sprawdź, co mogło być nie tak. Pamiętaj, że taki jeden incydent zazwyczaj nie kończy się zawieszeniem konta, na szczęście. Etsy operuje specjalnym systemem punktów karnych i oznacza sobie, ile razy tam naruszyliśmy jakieś różne sytuacje. Wiadomo, że jeśli usuniecie automatycznie 30 ofert, zablokuje ci ten sklep, bo wtedy twój sklep widać, że opiera się tylko na takich kradzionych motywach. Ale to się po prostu dzieje. Musisz wiedzieć, że to się dzieje. To, że ty wchodzisz na Etsy i ty widzisz takie oferty. To, że ty wchodzisz na Instagram i widzisz takie oferty. Wyobraź sobie, nikt się nie przyzna. Nikt się nie przyzna do tego, że jakiś prawnik go postraszył. Tak, mam dziewczyny, które do mnie pisały i poradzić się, i były zszokowane, i uprzedzić mnie, że są takie sytuacje. Na przykład firma Mattel, która ma Barbie. I to nie były produkty dedykowane, to nie była Barbie na przykład, to były produkty dedykowane, takie uzupełniające ofertę jakby, tak? Ale i tego nie wolno było robić. Była firma, która zgłosiła się właśnie od Marvela. Była firma, która zgłosiła się od Hello Kitty, tak? Więc są firmy, które się zgłaszają, szukają i potem po prostu dochodzi do rozmowy z prawnikami. Tutaj w tych wypadkach, o których ja wiem, skończyło się przestraszeniem. Skończyło się tym, że po prostu te oferty musiały zostać usunięte i te osoby musiały obiecać, że zaprzestają takich działań. Ja oczywiście dzisiaj mogę cię odesłać jeszcze do mojego artykułu, który niedawno opublikowałam na moim blogu. Dostaniesz tutaj link w opisie do tego podcastu, gdzie jeszcze o tym przeczytasz. Mam też taki specjalny plik Słowa z ograniczeniami, gdzie właśnie mówię o takich słowach, o których nawet możesz nie wiedzieć, że są zablokowane, że są zastrzeżone, może tak. Więc polecam ci lekturę. Nie chciałabym, żebyś się czuła zniechęcona, bo to, co często słyszę, to wszystko jest takie trudne, tyle obostrzeń, niczego nam nie wolno, to jest bez sensu. I to słyszę od osób, o których ja wiem, że nie osiągną sukcesu ani na Etsy, ani w sprzedaży, bo jeśli ty się czujesz zniechęcona tym, że wzorujesz się na czyjejś pracy, No to sorry, jak ty chciałaś budować swoją markę, jak ty chciałaś budować swoją pozycję, jak ty chciałaś prezentować swoją unikalność, co ty chciałaś temu klientowi zaoferować? Wciąż tylko kradzione pozycje? Więc zostawiam cię z przemyśleniem. Wiem, że obserwuje mnie bardzo dużo osób i dlatego zdecydowałam się to nagrać. Może to nie było miłe, może to nie była wiedza, jakiej się spodziewałaś, ale to musi być usłyszane. Dlatego bardzo proszę, właśnie tym odcinkiem podcastu podziel się z innymi rękodzielniczkami. Bardzo cię proszę. Bo ja nie zbawię świata. Nie jestem w stanie chodzić po Facebookach, Instagramach i upominać. Zdarza mi się upomnieć. Zdarza się, że te osoby mi dziękują, bo nie miały pojęcia. Jest to dla mnie zrozumiałe, że nie mamy pojęcia, bo nas się tego o tym nie uczy. W szkole nas się nie uczy o takich rzeczach. Mówi się nam, żeby nie kraść, ale nie mówi się nam, gdzie się kończy inspiracja. Ale zwykle to jest tak, że te osoby po prostu idą w zaparte i mówią i się tłumaczą tym, że wszyscy tak robią. Najgorsze możliwe tłumaczenie. Że inni tak robią, że jest tyle ofert takich, że wejdź sobie poszukaj, ile tego jest. I to jest tłumaczenie, ile tego jest. Naprawdę chcemy opierać nasze marki na tym, że jakiegoś produktu tyle jest? Naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować czegoś indywidualnie? Nie mamy ochoty się czymś wyróżnić? Chcemy się wzorować na pracy innych ludzi tylko po to, żeby dzisiaj, w przyszłym miesiącu, w kolejnym zarobić pieniądze na życie? A za pół roku zastanawiacie, skąd wziąć setki tysięcy dolarów na spłatę wierzytelności wobec po prostu danej firmy? Naprawdę?